Witajcie drodzy fani Gwiezdnych Wojen na kolejnym materiale, można powiedzieć, dualistycznym, ponieważ dziś, jako że mamy do omówienia dosyć istotną, dosyć ważną, ale chyba dosyć przewidywalną wiadomość ze świata Gwiezdnych Wojen, znów łączymy siły na trasie Wrocław-Poznań, ponieważ dziś wraz ze mną jest po raz kolejny Burzol. Witam cię bardzo serdecznie, Burzol.
Siema, dzień dobry.
I jeżeli ten wstęp, moi drodzy, był trochę słaby, to wybaczcie, ale nagrywanie w niedzielę rano to dosyć średni pomysł. No ale przybywamy do was z wiadomością, która gruchnęła w tym tygodniu i w przeciwieństwie do dwóch poprzednich naszych nagrań, nie chodzi o książkę, a chodzi oczywiście o Dave'a Filoniego, który, cytując artykuł z Vanity Fair, do którego link oczywiście zamieszczam w opisie tego materiału, więc jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać, to polecam, bo połowa jest o tym, połowa jest o Asoce, został mianowany jako Chief Creative Officer. Artykuł wskazuje nam, że będzie on tak naprawdę drugą osobą w Lucasfilmie. Pierwszą jest oczywiście cały czas Kathleen Kennedy, natomiast Dave Filoni awansuje na główną osobę, jeżeli chodzi o właśnie rzeczy kreatywne. I pierwsze pytanie, Burzol, do ciebie. Czy ty w ogóle jesteś zaskoczony tą wiadomością?
Znaczy, jestem zaskoczony pozytywnie w tym sensie, że wreszcie w Lucasfilm dowiedzieliśmy się czegoś o strukturach współczesnej władzy w Lucasfilmie, bo my od dawna widzieliśmy różne plotki na temat tego, kto tam rządzi, natomiast no, od dawna, faktycznie za czasów Disneya, mówiło się, że to jest Kathy Kennedy, która decyduje o wszystkim i ona negocjuje z korporacją Disneya, a oprócz tego trudno powiedzieć, znaczy trudno powiedzieć, kto tam jeszcze podejmował jakieś decyzje. No tutaj możemy mieć nadzieję, że faktycznie no, jest jakaś twarz, która decyduje o tym, jakie filmy, jakie seriale, o czym opowiadają.
Znaczy, dlaczego zacząłem od tego pytania? Bo ja tak w sumie, kiedy czytałem sobie tą wiadomość, kiedy pojawiła się ona chyba w środę albo w czwartek, a tak nie byłem zaskoczony. Znaczy się chodzi mi o to, że dla mnie to jest trochę bardziej potwierdzenie, czy taki ostatni etap, kropka nad i procesu, który chyba już od dłuższego czasu ewoluował. Jakby, no nie oszukujmy się, Dave Filoni już w momencie, kiedy Gwiezdne Wojny były przejmowane przez Disneya, już był znaczącą postacią, a potem stworzenie serialu, przede wszystkim Rebels, podbiło go jeszcze bardziej, potem końcówka Clone Warsów kilka lat później, no i seriale aktorskie, które wraz z Jonem Favreau współtworzył, no wyprostowały go i wypunktowały go w stronę właśnie tej pozycji, która jak przez wielu fanów jest nazywana gwiezdnowojenny Kevin Feige, który jakby jest pewnego rodzaju, już nie, to nie jest imię i nazwisko, tylko to jest stanowisko. Kevin Feige to jest osoba w firmie, która nadzoruje projekty. No i teraz zastanawiam się, jakby nie byłem zaskoczony absolutnie tym, że coś takiego doszło i też muszę przyznać, że w końcu przynajmniej mamy jakieś potwierdzenie, chociaż ja jestem troszeczkę poirytowany, bo jestem osobą, która raczej lubi dostawać konkretne opisy, kto za co odpowiada i tak dalej, a też nadal do końca nie wiemy, no bo oczywiście Dave Filoni dosyć może nie enigmatycznie, ale dosyć ogólnikowo mówi, że będzie teraz obecny w różnego rodzaju projektach, zakładamy raczej filmowo i serialowych, wcześniej niż później, i będzie on pewnego rodzaju doradcą, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. I teraz, Burzol, bo ty zdecydowanie bardziej ogarniasz ten temat, tak w dużym skrócie, bo to moglibyśmy o tym rozmawiać kolejną godzinę, czy to w jakikolwiek sposób kłóci się z słynną Story Group, czyli grupą, która bardzo często zgarnia wszystkie bęcki w internecie, jeżeli cokolwiek nie zgadza się lorowo gwiezdnowojennie? Czy to jest zupełnie coś innego? Czy oni i Dave Filoni, to teraz powiedzmy, on jest ich szefem? I jak to wygląda? To
pozwolę, że opowiem o wszystkim, co powiedziałeś, bo faktycznie to, co jest fajnym przykładem tego, że Filoni jest popularny w Lucasfilmie i w sensie takim, że to, co on lubi, to jest też słyszane przez producentów i decydentów, no to faktycznie, że The Clone rozwróciło, bo oni te odcinki mieli tam w kawałku gotowe i na pewno Filoni był silną stroną, który mówił, no to mamy to gotowe, to zróbmy animację do końca, to zróbmy to do końca, i to, że ten sezon 7 na Disney Plusie się pojawił, to jest na pewno mocna jego zasługa. Natomiast to, co on dotychczas już robił w takich serialach jak na przykład Bad Batch, czyli Parszywa Zgraja, albo nawet ten animowany Resistance, to jest też, Dave Filoni tam trochę działał, w tym sensie, że no pomagał, żeby ten serial w ogóle powstawał, natomiast go nie tworzył. I pod tym kątem ja myślę, że Filoni cały czas taką siłą będzie właśnie takim, że on będzie podpowiadał, co zrobić. On sam zresztą w tym cytacie z artykułu powiedział, że on jest po to, żeby pomóc tym twórcom, którzy zostaną wyznaczeni do napisania serialu czy wyreżyserowania filmu, jak najlepiej zrealizować ich wizję. I on będzie im podpowiadał, co to są Gwiezdne Wojny, ale też będzie im po prostu, zamiast ich nie decydował będzie za nich, tylko będzie po prostu mówił, okej, to wy się, to żeby opowiedzieć film w Gwiezdnych Wojnach, to musicie zrobić następujące rzeczy. Nie możecie podróżować w czasie, taki z głupich przypadków, czy z głupich przykładów. Natomiast, a co do Story Group, to od zawsze, kiedy tylko pojawił się pomysł tego, że jest coś takiego jak Story Group, to fani trochę za gorączkowo zareagowali. Bo tak jak Pablo Hidalgo jeszcze właśnie w czasach Wojen Klonów, czyli wczesnych lat 2000, bardzo mocno fanowsko, a później profesjonalnie tworzył kawałki kanonu Gwiezdnych Wojen. W tym sensie, że budował ten świat, łączył ze sobą źródła, robił retcony i inne takie rzeczy. Tak ci członkowie Story Group, a ta jest Story Group się zmienia, więc też do końca nie wiemy, kto nimi jest. Raczej właśnie znowu też pomagają realizować wizję różnych twórców, czyli to nie jest tak, że oni mogą zadecydować, dobra, to teraz ten Jedi powinien wyjść i wszystkich zasiekać, albo wymyślą, dobra, to ja wam dam takiego droidę, bo ten droid jest super i on wybuchnie zaraz i nie wiem, jakieś takie głupie przykłady, albo właśnie, dobra, to zróbmy taki film, że Plany Gwiazdy Śmierci. To, że Plany Gwiazdy Śmierci, czyli że Rogue One powstał, no to był pomysł szefa ILM-u, czy tam pracownika ILM-u, bo tam się też ta rola jego zmieniała. Więc to nie jest tak, że Pablo Hidalgo, czy jacyś inni twórcy, Leland Chee jest jeszcze z tych osób, o których wiemy, że są w Story Groupie. Tak, oni mają jakąś decyzyjność w sobie. Oni nie są twórcami, oni są takimi biurokratycznymi wsparciem biurokratycznym, żeby podpowiedzieć dobrą nazwę planety, żeby dobry obszar w galaktyce pokazać. Takie drobne rzeczy. Pamiętam, że Hidalgo kiedyś na Twitterze przyznał na przykład, że w epizodzie 7 nie zniszczyli Coruscant, tylko Hosnian Prime, bo Hidalgo tak podpowiedział, więc no, z pewnego punktu widzenia jakieś tam drobne rzeczy, można powiedzieć, na skalę galaktyki oni faktycznie wprowadzają, to znaczy decydują o pewnych rzeczach, ale tak jak na przykład nasze ulubione The High Republic, no tam fabułę wymyślili bardzo konkretni autorzy, o których poznaliśmy, nie? To znaczy wiedzieliśmy, tak, kto tam razem usiadł i się nad tym zastanowił. Charles Soule...
Znaczy tylko dodam, że tylko dodałbym tylko jedną kwestię, że na przykład Hidalgo był obecny na tych spotkaniach na ranczu Skywalkera, więc tutaj jakby współpraca była, ale tak trochę ci przerywałem, tylko, ale jest Charles Soule, który też awansował,
no właśnie,
w pewnym momencie.
Chciałem powiedzieć, on też jest teraz jakimś takim konsultantem, tak? Pamiętasz, jak się nazywa jego rola?
Wiesz co, on troszeczkę, mam nawet wrażenie, że on został takim trochę Dave'em Filonim, ale w komiksach i książkach. Biorąc pod uwagę, że on jakby coś w tym stylu było, że chyba jest członkiem tego Story Group, no musiał być, bo on jest takim trochę chyba nieformalnym liderem The High Republic, więc naturalnie wydaje się, że on trafił na tą pozycję. Ale nie pamiętam teraz, szczerze mówiąc, z głowy, jak tam formalnie on się nazywa.
Biorąc pod uwagę wypowiedzi innych autorów, bo Daniel Hosa-Older też ostatnio coś na Twitterze takiego pisał, to oni wszyscy, pisarze z The High Republic, wiedzą na przykład sporo na temat serialu Acolyte. Czyli czy widzieli, czy biorą w nich udział jakoś produkcyjny, trudno mi powiedzieć, ale są żywo zaangażowani w tę produkcję na przykład, nie?
To ci mogę powiedzieć z tego Insight Celebration. Na panelu, który dotyczył następnych książek i wyszła pod koniec showrunnerka serialu, ja wiem, że zazwyczaj to tak jest, zawsze są te takie korpogadki na zasadzie, że no, my współpracowaliśmy i tak dalej, ale tutaj rzeczywiście było to widać, że to są kumple z pracy, którzy rzeczywiście współpracowali. No i na tyle, na ile możemy oczywiście to powiedzieć, po trailerze widać było pieczołowitość do tych szczegółów książkowych, że ktoś albo przeczytał tą książkę, albo łatwiej po prostu uderzył do twórców i zapytał się, czy takie miecze świetne są okej, czy takie szaty są okej i tak dalej, więc tutaj no, ta współpraca, jestem niemal pewien, że była, no ale oczywiście to ocenimy w czasie, ale wydaje mi się, że tutaj cały ten projekt The High Republic ogólnie, tak żeby już nie odchodząc, on był właśnie taki mocno kooperacyjny, no ale też nie wiemy tak naprawdę, jak bardzo ta Story Group wpływała, chociaż też no, zupełnie nowy okres czasu, więc no, nie mamy aż takich informacji.
Tak, natomiast faktycznie to nie jest tak, że Story Group siada i mówi, dobra, to teraz zastanówmy się, co tu zrobić. Raczej jest tak, że no, są jacyś producenci, jacyś menedżerowie, którzy decydują, dobra, to zróbmy książki, na przykład w sieci High Republic, bo projekt High Republic też jest konkretnej osoby. Pojawił się ten pan Michael, który jest oficjalnym takim, tym najbardziej wysoko postawionym w Lucasfilmie osobą decyzyjną na temat tej produkcji. I a propos Dave'a Filoniego i tego, że on będzie taki drugi w Lucasfilmie, też nie do końca. To znaczy, to jest jednak korporacja, to jest jednak firma i to w dodatku firma, która jest w posiadaniu Disneya i tam na temat tego, kto podejmuje decyzję, jaki jest ten... Corporate Chain of Command, czyli ten łańcuch dowodzenia w korporacji, to nie jest wcale takie oczywiste.
No tak.
I faktycznie Dave Filoni na pewno teraz, ponieważ stał się tą twarzą, będzie przez wielu wytykany. O, że on to teraz, czemu ten film zrobili, czemu Filoni o tym zadecydował, a niekoniecznie to będzie jego decyzja. Tak samo zresztą Kathy Kennedy. Wiele rzeczy, które się dotąd działy za czasów Lucasfilmu, to jest decyzja Disneya, a nie Kathy Kennedy. Łącznie z tym, jaka była premiera epizodu 8-9, czy na przykład dlaczego 9 musiał być wtedy, a nie wtedy. Dlaczego nie powstał tak szybko sequel filmu Solo? No dlatego, że Disney powiedział, że nie, to takich filmów to już nie róbcie, bo przestańcie. Dlaczego tyle seriali telewizyjnych jest na Disney Plusie? To też nie jest decyzja Kathy Kennedy, ani nikogo w Lucasfilmie tak naprawdę. O tym, o czym jest no ten serial, to sobie decyduje Lucasfilm, ale że jest serial w telewizji na streamingu, no to bardziej Disney zadecydował, nie?
Oczywiście. Znaczy tutaj jest rzecz, która przyszła mi do głowy i jestem w stanie postawić sporą część mojej kolekcji za tym, że teraz będzie szum w internecie polegający na tym, że jeżeli coś z Gwiezdnych Wojen wyjdzie, to część fanów powie, że to jest zasługa Dave'a Filoniego, a jeżeli coś nie wyjdzie, to będzie Kathleen Kennedy.
Że
będziemy mieli takie przebijanie się, jakby, ale to też jest racja, bo to też jest kolejna rzecz, której jakby w tych tematach nie lubię strasznie, bo ja no czuję, że Kathleen Kennedy mogłaby coś zrobić lepiej, ale nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, które decyzje są jej winą. Bo na przykład premiera, jestem święcie przekonany, że Kathleen Kennedy nie ma wielkiego wpływu na premiery kinowe, daty premier kinowych.
Bo to jest kalendarz całego Disneya. Tak, te daty są wyznaczone dużo wcześniej, tak.
Dokładnie. I na przykład kanibalizm, jaki był w postaci premiery Solo, absolutnie nie musiał mieć nic wspólnego z Lucasfilmem. A więc jakby, ale na przykład już decyzje personalne co do reżyserów, scenarzystów danych projektów, no to już bardziej prawdopodobne.
No na przykład konflikt znowu z chłopakami Solo, czyli Lord i Miller, którzy właśnie...
No to już był Lucasfilm,
kręcili w taki sposób, że Kathy Kennedy, no i pewnie jacyś inni producenci stwierdzili, nie, tak nie będziemy współpracować, nie będzie nas oszukiwać na tym, co nagrywacie, tylko chcemy mieć kontrolę na tym, co się dzieje na produkcji. Więc tak, to jest na poziomie wykonania tych seriali, to już faktycznie sam Lucasfilm decyduje, a to, co jest wykonywane, czyli właśnie czy serial, czy film, to już jest często decyzja Disneya. Na przykład, no, żeby się z Gwiezdne Wojny z Awatarem nie kłóciły, nie? Bo każdy film w grudniu musi zarobić miliard, albo to jest Awatar, albo Gwiezdne Wojny. Taki przynajmniej jest plan ostatnio. Nie, natomiast jeszcze jeśli chodzi o Filoniego, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo na Celebration Europe był taki wywiad na scenie na YouTubie, gdzie zapowiedzieli Tales of the Jedi, czyli to animowane, krótkometrażowe filmy. I to była jedna wypowiedź Dave'a, która chyba najbardziej mnie poruszyła, w tym sensie, że ona najbardziej daje mi zaufanie. Ponieważ Dave Filoni powiedział, on często nawiązuje do tego, że współpracował z Lucasem i George Lucas nauczył go różnych rzeczy.
No, i to jest taki największy... Tylko wrzucę, że to jest taki największy selling point Filoniego. Jakby to jest główny argument, który pojawia się... Znaczy chodzi mi o to, że on jest tym spadkobiercą Lucasa mniej lub bardziej i dlatego należy mu zaufać.
To jest też samokracja, nie? To jest autokracja, bo też trochę może na siłę. Zwłaszcza, że jak przyjrzeć się bliżej,
ale wiesz, nawet...
to te gorsze odcinki The Clone Wars są przez Lucasa dyktowane, a te lepsze są właśnie poza Lucasem.
Znaczy wiesz, ale chodzi mi o to, że nawet w tym Vanity Fair jest to powiedziane, że on jest, bo on jest najbardziej kojarzony z tym, że on się uczył od Lucasa i kontynuuje jego dziedzictwo. Jakby to jest taki główny nagłówek.
Natomiast właśnie kiedy mówił o The Clone Wars, o Tales of the Jedi sezonie drugim, to właśnie powiedział, że taki ma plan i taki ma cel, że skoro on już się nauczył robić animacje i teraz ćwiczy się w aktorskich, no ale generalnie jakby już został nauczony przez najlepszych, czyli na przykład przez George'a czy przez Jona Favreau, to on teraz będzie szukał swoich uczniów, których też może nauczyć. I to jest świetne, że tak naprawdę Tales of the Jedi drugi sezon to jest taka szkoła animacji dla nowych twórców, których Filoni wyznaczy, a po Bad Batchu można zobaczyć, że to są faktycznie bardzo utalentowani twórcy, w sensie, że fajnie, żeby w Lucasfilmie ten talent opowiadania historii, bo czy to jest animowane, czy to jest aktorskie, to w tym momencie nie jest aż takie istotne, bo zasady są podobne, zwłaszcza, że akurat te narzędzia do animacji są budowane na zasadzie aktorskiej, w sensie takim, że tam są wirtualne kamery i te kamery się ustawia, w związku z czym to są bardzo podobne umiejętności. One się trochę różnią, ale nie aż tak mocno. Najbardziej pracą z aktorami na planie, więc to jest bardzo fajne, że te kolejne pokolenia twórców, którzy mają mieć umiejętność budowania, opowiadania Gwiezdnych Wojen, Filoni też ma świadomość, że potrzebuje tego, że potrzebują nowych twórców, że fajnie, żeby ci ludzie, którzy mają pasję do Gwiezdnych Wojen, mieli też możliwości, żeby o tych Gwiezdnych Wojnach opowiadać w jak najlepszy sposób. I to mi też daje nadzieję na wszystkie inne rzeczy.
No to, znaczy, jak najbardziej ja właśnie tak polecam i zawsze przypominam wszystkim, żeby zwrócić uwagę, kto pisze i reżyseruje poszczególne odcinki animacji, bo w Bad Batchu Dave Filoni tam się może pojawia w jednym odcinku jako reżyser i tyle. Wszystkie inne rzeczy są tworzone przez innych ludzi, ale to też jest właśnie kwestia tego typu, że, bo wiele osób się zastanawia, że no Filoni nie będzie mógł fizycznie, bo to jest niemożliwe, żeby on nadzorować te wszystkie projekty, tylko on będzie pewnego rodzaju służył tą radą i rzeczywiście mogę się z tobą zgodzić, że kolejne osoby, które będą miały trochę inne podejście, ale jakieś tam podstawy załapią od Filoniego czy od Lucasfilmu, jest jak najbardziej na plus. Natomiast teraz już przechodząc do takiego wróżenia tak naprawdę trochę realnych skutków tej decyzji na najbliższą przyszłość. I zacznijmy może od seriali, bo to jest troszeczkę łatwiejsza rzecz. Aktorsko w przyszłym roku mamy na 99% parę, chociaż wiadomo, to jest Lucasfilm i obecny Hollywood, mamy trzy seriale. Mamy drugi sezon Andora, który jest... Jeszcze mu trochę brakuje kręcenia, tam nie wiem, tydzień czy dwa zostało, zanim wybuchły strajki czy protesty w Stanach Zjednoczonych gildii scenarzystów i aktorów. Mamy The Acolyte, który został, zakończyły się zdjęcia do niego. I mamy Skeleton Crew, które było chyba najbardziej zaawansowane z tych wszystkich trzech seriali.
I chyba najszybciej i teraz się zastanawiam, dostać, czy jest tak, teoretycznie.
Kolejność trochę pomyliłem, bo najpierw będzie chyba Skeleton Crew, potem Acolyte i potem chyba na końcu Andor. Tak. Ale to jest takie trochę strzelanie w ciemno, ale załóżmy, że to będzie. Czy jest jakakolwiek szansa, że tutaj jeszcze Filoni miałby cokolwiek do powiedzenia? Bo wydaje mi się, że nie, że to już są chyba tak zaawansowane prace, że nie będzie w cudzysłowie śmiejąc się, nie będzie dorzuconej Asoki.
To znaczy... A propos Kevina Feige. Kevin Feige, z tego co rozumiem, jest taką osobą, która faktycznie bardzo ściśle kontroluje produkcję, czyli on potrafi po nakręceniu już materiału i po pierwszym montażu powiedzieć, nie, to jest bez sensu, robimy jeszcze raz dokrętki. I tak się stało teraz z Kapitanem Ameryką, filmem superbohaterskim. Więc gdyby Filoni miał taką władzę, to mógłby, nie wiem, obejrzeć Andora, powiedzieć, tu jest zdecydowanie za mało Asoki, robimy to jeszcze raz. Ale raczej wątpię, żeby coś takiego się działo. Natomiast takich ról jak ten CCO jest dużo w różnych studiach, czyli i Pixar ma swoją osobę, i Disney Animation ma swoją osobę, która właśnie ma tą rolę tego creative officera, natomiast no, w każdej organizacji trochę inne pewnie są te decyzje, w sensie trochę inna jest ta odpowiedzialność, zwłaszcza, że na poziomie serialu też każdy jest producent wykonawczy, który też decyduje o tym, czy ten serial jest wystarczająco dobry i tak dalej, ile tej Asoki ma być dorzuconej, więc ja myślę, że tu akurat nie ma ryzyka i znowu wracamy do tego, że jeżeli twórczyni Acolyte tak bardzo lubi High Republic, to myślę, że Filoni nie będzie jej zmuszał, żeby koniecznie kręciła kolejny serial za Soką, tylko raczej powie, dobra, chcesz opowiedzieć dalej o High Republic, bo Acolyte był tak dobry, co jeszcze masz za pomysł? I myślę, że raczej w tą stronę będą iść. To, co możemy mieć pewne, to to, że Filoni będzie o swoich ulubionych kawałkach uniwersum opowiadał w swoich serialach i filmach, na ile będzie miał czas na to, żeby się nimi zajmować. Natomiast ja nie sądzę, żeby on dyktował gdzieś indziej inne rzeczy. Ale tak a propos tej Asoki, bo to też, ja nie chcę się z tobą, Sefciu, kłócić w żaden sposób, natomiast
Ale nie, nie, to jest dowcip. To, nie, znaczy, rozumiem, to jest taki skrót myślowy, że tak powiem.
Wracam myślami do naszej recenzji Ahsoki, Spory Imperatora. Link tutaj albo tutaj.
Polecamy, tak,
natomiast
wrzucimy link.
Pamiętam, że jedną ze słów krytyki, jakie miałeś, to to, że po raz kolejny na przykład pojawiły się wiedźmy z Datomiry. Że w Ahsoce szkoda, że znowu wiedźmy.
Tak,
i teraz
tak.
Dla mnie...
Że jest pewnego rodzaju recykling, ja to nazywam.
I spoko, tylko jak tak sobie potem zacząłem myśleć, kurczę, ale tych wiedźm z Datomiry nie ma tak dużo. To znaczy one są w Clone Warsach i w jednej grze na chwilę. I teraz jeśli ktoś jest fanem Wiedźmy Datomiry, no to on się cieszy na tą Ahsokę. W sensie, że właśnie ja nie jestem zresztą podobnie z Ahsoką właśnie.
Rozumiem.
Ja nie uważam, żeby tej Ahsoki było bardzo dużo, ale faktycznie jeśli Filoni coś robi, no to pokazuje Ahsokę. I to w Rebelsach chyba było najbardziej widoczne, że zrobili serial, który nie był o Ahsoce, a potem się Ahsoka pojawiła. Natomiast jakby ja szanuję to, że zresztą tak jak w książkach, autorzy te swoje postaci lubią najbardziej. I może i nawet lepiej, że to Filoni by się zajmował Ahsoką czy wiedźmami, niż miałby to robić ktoś inny. W sensie, żeby teraz ktoś inny podbierał tą postać
rozumiem,
i ją
nie,
podkradał.
Dobra,
nie?
Rozumiem, o co ci chodzi. Bo to mogło tak zabrzmieć. Bardziej mi chodziło o to, że nie to, bo rzeczywiście relatywnie nie ma tych wiedźm dużo, tam powiedzmy w jednej książce pojawia się opowiadanie z Wojen Klonów, no mamy wątek Merin, która jest dosyć znacząca, ale nadal to jest tylko wątek w grze. Bardziej chodziło mi o recykling pomysłów Filoniego i bardziej chodziło mi o to, że w kontekście tego, że lecimy do innej galaktyki, do nowego New Frontier i w ogóle wow, musimy znaleźć super sposób, żeby się dostać, tam mamy to samo, co mieliśmy w Clone Warsach. Jakby na tej zasadzie, że to jest w tą stronę, no ale mogę zrozumieć. Okej, okay, jasne.
Natomiast...
Jeżeli twórca... Znaczy to tak jak mówiłem jeszcze w tamtej recenzji, ja po prostu jestem trochę zaniepokojony brakiem już jakiegoś większego rozwoju umiejętności Filoniego, że on jakby osiągnął pewien poziom i utrzymuje się na nim. Ale z drugiej strony, absolutnie wiem, że ten argument działa przeciwko mnie, bo na przykład mój uwielbiany Charles Soule też już bardzo mocno recyklinguje swoje wątki
samym
w komiksach i tak dalej. Znaczy, tak, no 40% jest o tym samym. Tak, tak, bo on jakby, i jakby wiem, że tutaj wychodzę trochę na hipokrytę i to jest, tylko że to jest generalnie zawsze dla mnie takie czerwona lampka do jakiegokolwiek twórcy, że okej, okay, może czas spróbować coś innego, spróbować to zasygnalizować. Też jest pytanie oczywiście takie, czy twórcy chcą, albo czy mogą, czy na przykład nie jest tak, że Dave, słuchaj, tobie się ta Ahsoka fajnie wychodzi, to rób cały czas, żebyśmy coś mieli. Więc jasne, okej, okay, rozumiem, o co ci chodzi. Natomiast jest jedna rzecz, która, bo tak o serialach... dobra, coś chciałeś powiedzieć.
Chciałem jeszcze, tylko właśnie, że serial Ahsoka jest też ciekawym przykładem tego, że tam są pomysły bardzo fajne, a wykonanie takie sobie. Bo też ja to nie jest tak, że jakoś się... Znaczy znaleźliśmy...
Tu się zgadzamy.
W recenzji znaleźliśmy wiele wad Ahsoki i wszyscy się zgadzaliśmy, że to nie jest perfekcja 10 na 10, czy tam 15 na 10, ale to też daje mi nadzieję, że Filoni jest dobrą osobą, która nada temat, jeśli ktoś nie ma tego pomysłu, podpowie pewne rzeczy, podpowie wizję galaktyki, którą opowiedzieć. To też właśnie cytat z tego artykułu Variety, że okej, okay, spoko, zróbmy jakiś konflikt, ale to nie może być konflikt znowu rebelia kontra imperium, bo to już było. Zróbmy coś, to jest troszkę inne. I pod tym kątem mam nadzieję, że doświadczenie Dave'a jest faktycznie, pozwala na to, żeby te pomysły były świeże, żeby to, co będą ci różni twórcy dostawać jako zadanie do wykonania, zrobienia serialu, filmu, to będą faktycznie rzeczy, które się czują jak Gwiezdne Wojny, a jednocześnie będą czymś nowym.
To trochę brzmi właśnie jak ten argument, dlaczego Filoni jest następcą Lucasa, bo jak Lucas miał pomysły, jak Lucas rzucał ogólny zamysł, to było spoko, a potem ktoś inny to tam doprowadzał finalnie.
Lepiej, żeby George nie pisał scenariusza,
Lucas...
dokładnie, tak.
Albo ewentualnie reżyserował, tak. Natomiast tak, żeby przejść już dalej... O serialach animowanych nie mamy za bardzo co powiedzieć, bo tak jak wspomniałeś, Tales of the Jedi i Bad Batch to są jego działki, więc one będą. On ich nie będzie tworzył, niemal na pewno tak pisał i reżyserował.
Przy czym Bad Batch
będzie
ostatni sezon,
będzie...
zdaje się, nie?
Tak. Ale chodzi mi o to, że ostatni sezon trzeci, Tales of the Jedi, że tutaj jakby nic się tak naprawdę nie zmienia. To jest jego rzecz, działka i tyle. Ja mam tylko jedną na przykład rzecz, która, zanim przejdziemy do filmów, bo filmy mogą być ciekawsze, pod tym względem. Ja na przykład, wiesz co, bardzo chciałbym i kurde, to naprawdę przywróciłoby mi jeszcze więcej wiary w moim sercu, gdyby na przykład Dave Filoni teraz jako nowy szefu spotkał się właśnie z twórcami The High Republic, żeby wymienili się doświadczeniami, żeby jedna i druga strona podzieliła się tym, jak my na przykład razem w 5 osób wymyślaliśmy to wszystko, a ty nam opowiedz, jak tworzyliście seriale, i żeby generalnie taki podręcznik, czy takie wnioski z tego wszystkiego poszły do całego Lucasfilmu, jak lepiej organizować staw na przyszłość. Bo jakby tutaj naprawdę, jak trochę może jestem optymistą, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby Dave Filoni był takim w cudzysłowie zamordystą, który wchodzi i mówi, nie, ma być więcej Asoki, ma być więcej sióstr i tak dalej.
No na pewno nie.
Tylko to jest
tak,
koleś, który zdaje sobie sprawę, że jakby jest ta wymiana doświadczeń. Że i na to, bo to jest jakby główna rzecz, którą ja wyciągam z High Republic.
Dave jest fanem.
Jak robić projekty.
Dave jest nerdem, więc ja podejrzewam, że on się nawet tym High Republic trochę ekscytuje. Pewnie nie mówię, że czytał wszystko, bo musiał reżyserować.
O ile ma czas.
Właśnie, bo to czas jest zawsze problemem, ale na pewno jest mocno zaangażowany w to, co tam się działo w tym świecie. Natomiast a propos tego, że właśnie Dave może nadać pomysł, a ktoś musi inny to napisać, to no też właśnie zmiany w wyniku protestu scenarzystów wskazują, że wszystkie przyszłe seriale jednak będą miały pokój scenarzystów, czyli że no nie będzie jedna osoba pisać, tylko będzie wiele głosów, które wspólnie jakąś wizję zbudują, co też jest zawsze dobre. Zresztą już teraz to jest współpraca, bo to nie jest tak, że na przykład właśnie serial Ahsoka, to jest tak, że Dave przyszedł i wszystko podyktował, tylko to wszystkie te produkcje są jednak na zasadzie współpracy. I aktorzy mają swoją jakąś wizję, no i rzeczywiście producenci, i scenarzysta, i reżyser, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, scenarzysta, reżyser, jak jest ten sam, czyli jak Filoni napisał i reżyserował, to jest bardziej jego wizja, ale to i tak zawsze jest jakaś współpraca, jakaś wymiana myśli, więc...
Tak, tylko że wiesz, jakby to jest znowu to, co mnie irytuje. No my do końca nie wiemy, tak. My możemy tylko jakieś plotki usłyszeć, no bo wiesz, na napisach końcowych masz napisanego Dave'a Filoniego jako scenarzystę, I tyle. No rzadko kiedy się dostają takie informacje, wiesz, do 10, 15, 20 lat po premierze filmu dostajemy ciekawostkę, że Harrison Ford mówił George'owi Lucasowi, że nikt tak nie mówi, musimy przepisać inaczej ten dialog, więc jakby...
Ale prawdę i tak nie poznamy, bo też to jakby wszystkie...
No właśnie.
Jest na przykład fantastyczny film o powstawaniu epizodu pierwszego Mrocznego Widma i to jest fantastyczny dodatek do DVD, który pokazuje ciekawy kawałek tego, w jaki sposób ten film powstawał. Czy na przykład do epizodu 8, tak, ten film dokumentalny, który pokazuje właśnie, jak Mark Hamill reaguje na różne pomysły Ryana Johnsona, ale i tak nigdy nie dowiemy się całej prawdy, tak jak właśnie powstawanie epizodu 4, różne są plotki na temat tych różnych ukrytych prawd, w sensie takim, że wszystkie te publiczne dokumenty, czy książki, publikacje, które mówią o tym, jak powstawały Gwiezdne Wojny, te stare, no to też jest jakoś to ocenzurowane. Jakaś to jest wizja nadana przez George'a, żeby na przykład George'a nie stawiać w złym świetle. I podobnie będzie tutaj, gdzie Disney jako korporacja bardzo mocno blokuje, więc nie mamy zielonego pojęcia, szczególnie co się działo w tych filmach, dokładnie, które się nie wyprodukowały. Czyli wszystkie te zapowiedzi, to, że ktoś podjął decyzję, że ma powstać serial Book of Boba Fett zamiast filmu, albo co się działo zaraz po Solo, albo jak długo miał powstawać ten epizod -1000, w sensie ten taki o początkach mocy mówiący, albo ile trwa dyskusja na temat sequelu epizodu 9, bo ta przed zapowiedzią też myśleli nad tym, żeby taki film zrobić. No to wszystko będą sekrety, których nigdy nie poznamy. To nie ma szans, żeby się dowiedzieć, niestety.
Dokładnie. Teraz tak próbując zrobić smooth mini reklamę, jeżeli ktoś, znaczy za którą nam oczywiście nikt nie płaci, ale wyszedł ostatnio komiks, ty go czytałeś, o powstawaniu czwartego epizodu francuski. Polecasz, bo ja jeszcze nie zdążyłem, że tak powiem, nabyć i przeczytać, ale tak w dużym skrócie.
Jeszcze raz tytuł, pamiętasz tytuł?
Jak powstawały Gwiezdne Wojny, czy coś takiego, francuski komiks opowiadający, drodzy słuchacze, o procesie.
Przepraszam,
w grudniu
Wojny
przed
Lukasa.
Świętami postaram się wam recenzję wrzucić.
Komiks nazywa się Wojna Lukasa i faktycznie to jest tak, że jeśli ktoś trochę bardziej się interesował tym, jak powstawały Gwiezdne Wojny, to nic tam nowego nie zobaczy. Natomiast jest to bardzo fajne zestawienie wszystkich tych najważniejszych podstawowych informacji. Więc właśnie w jakiej roli był George, w jakim sytuacji życiowej był George Lucas. Tu też jego żona Marcia Lucas też była uwzględniona, tak jak nie zawsze jest, tak tutaj była, więc też właśnie o tym, że jego żona bardzo mu pomogła w tej produkcji i ci jego wszyscy przyjaciele ze studiów, koledzy z pracy i to, w jaki sposób ILM działał w chaosie i to, jak brytyjska obsada przeszkadzała w tworzeniu tego filmu. Jest też nawet, zdążyli w tym komiksie napisać o romansie Harrisona Forda z Carrie Fisher, więc faktycznie te wszystkie najważniejsze wątki, które się przy powstawaniu filmu działy, są. Bardzo sympatyczne dzieło, można przeczytać, aczkolwiek, no tak jak mówię, tam nowego niczego się nie dowiedziałem.
Ale ty oczywiście nie, ale drodzy słuchacze, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, co na święta warto, sobie pozażyczyć, na live day. Na live day w świecie Gwiezdnych Wojen jest live day, a nie święta. Dobra, ale przejdźmy teraz do... No dobra, bo omówiliśmy seriale, animacje, które tak naprawdę w najbliższym czasie, w przyszłym roku, powiedzmy, się nie zmienią.
O których
tak,
wiemy, że w ogóle powstają.
To możemy spokojnie raczej założyć.
Bo mogą być jeszcze takie, o których nie wiemy, że powstają.
No na przykład czwarty sezon Mando, no on jest napisany, ale dobra, okej. Przejdźmy do ważniejszej rzeczy, do filmów. No bo oczywiście najprostsza kwestia jest film Dave'a Filoniego, który powstanie. Nie wyobrażam sobie, żeby Dave Filoni go jakoś, nie wiem, przekazał komuś czy coś takiego. Ewentualnie kogoś weźmie do pomocy, jeżeli obowiązki, powiedzmy, go przytłoczą trochę.
No i pozostaje pytanie, czy do tego filmu, pozostaje, czy film Filoniego powstanie po jeszcze jakimś sezonie Ahsoki, po dwóch sezonach Ahsoki, zobaczymy. Ten artykuł Variety też sugeruje, że Ahsoka to jednak był sukces. W sensie, że po Ahsoce, jak już skończył się skończyły się strajki, więc my możemy powiedzieć, że Dave awansował i że Ahsoka super. Więc teoretycznie można to też powiedzieć, że
Ahsoka super.
Tak, że będzie to zapowiedź, miękka zapowiedź drugiego sezonu. Zresztą w tym artykule też mówią, nie, że jest tam, że Filoni pisze.
Tak.
A czy będzie, to nie wiemy. No.
Owszem, aczkolwiek no dla formalności jeszcze nigdzie nie padło takie oficjalne potwierdzenie. Przepraszam, że taki jestem formalistą, ale
nie, jasne, jak najbardziej,
konkrety mnie interesują. Nie, bo to trzeba zaznaczyć, bo to jest takie, już nie raz, nie dwa pojawiały się nakłówki, że na pewno coś się wydarzy, albo na pewno się nie wydarzy.
Plotki, no.
Dobrze, ale są dwa filmy, które nas interesują i trochę idąc od tyłu, James Mangold, który ma napisać, czy stworzyć, bo czy napisać to nie wiemy jeszcze, stworzyć film o początkach Jedi, o początkach mocy. I tutaj momentalnie przychodzi mi do głowy w tych negatywnych scenariuszach Dave Filoni, który przychodzi do Mangolda, bo nie oszukujmy się, tego scenariusza, tego filmu jeszcze nie ma. Po porażce Indiana Jonesa pytanie, czy w ogóle Mangold będzie robił ten film, czy ten film powstanie. Ale załóżmy, że będzie. Załóżmy, że będzie. Moja ta złośliwa strona mówi taka, że Dave Filoni wchodzi i mówi, ty słuchaj, początki mocy, tak? Bo ja mam taką trójcę, tam jest ojciec, córka i syn i tak dalej. I ja się zastanawiam, czy tu w ogóle, czy właśnie Dave Filoni by ewentualnie podpowiadał coś takiego, narzucał, podpowiadał, czy powiedziałby, że dobra, mistycyzm, ja trochę tam mistycyzm znam, mam takie fajne wilczki i tak dalej, jakby... Trochę się tego obawiam, bo to jest, wiesz, dla mnie to był taki film, pomysł, który był najciekawszy z tego względu, że tam możemy zrobić coś zupełnie innego pod względem historii, pod względem opowiadania, pod względem kinematografii, coś, co jest dziwne i tak dalej, a trochę się obawiam, szczerze mówiąc, tego wpływu na zasadzie, ej, zobacz, bo ja już tutaj gdzieś coś robiłem z mistycyzmu, to możesz to użyć.
Tylko, że takie te magiczne wilczki...
Czy panikuję?
Nie, znaczy... Wszystko można zrobić w różne sposoby. To znaczy, nawet można użyć magiczne wilczki, no albo tak, ojca, matkę, córkę, siostrę, a mimo to nie przypomina to niczego, co zrobił Dave Filoni czy The Clone Wars wcześniej. Bo jakby
no tak,
to, że, nie wiem, Ashla, Bogan będą reprezentowane jako córka i syn na przykład, to mogą. No, w sensie to jeszcze nie znaczy, że to się nie uda. Aczkolwiek faktycznie ten film jest na tyle niekonkretny, bo może być wszystkim, że trudno powiedzieć, ja nawet nie wiem, czy to mogłoby pomóc, czy przeszkodzić, że Filoni przyjdzie i powie, patrz, tutaj w Clone Wars było coś, bo tam naprawdę tak w tą każdą stronę można iść i też tego filmu najbardziej się obawiam, w tym sensie, że on może być też najbardziej dziki, taki niekonkretny, ani nie będzie o nowej przygodzie, albo będzie takim mumbo jumbo, bezsensowną filozofią, w sensie, że pokaże jakąś filozofię powstawania złych i dobrych, ale w ogóle niedobrą, trudno powiedzieć. Więc też nie wiem.
No, znaczy ja wiem,
nie wiem, czy
to
Filoni
jest taka
tu
już spekologia z naszej strony, więc... Okay.
Ale to znaczy, dlatego, że jest dobra, tak bardzo niepewne. To jest tak bardzo niekonkretny pomysł jeszcze do końca. Jeszcze nie wiemy, czym to może być, że...
Tak, znaczy, gdyby Indiana Jones piątka, przepraszam, się sprzedał dobrze, to moglibyśmy z większą prawdopodobieństwem powiedzieć, że ten film powstanie, przynajmniej przez tego twórcę, no a wiemy, jak się skończyło. Dobrze, ale przejdźmy do najważniejszego filmu, który chyba możemy się zgodzić, jest najważniejszy w takiej perspektywie 2-3 lat dla świata Gwiezdnych Wojen i ogólnie dla kinowych Gwiezdnych Wojen, bo film o Rey. Film o Rey, który ma... przywrócić wiarę w Gwiezdne Wojny kinowe, który ma przywrócić trochę nadziei do sequeli.
Pokazać nową erę Jedi.
Tak, który ma pokazać, że no dobra, może nam w tych sequelach nie za bardzo wyszło, wybierzcie sobie, co wam się nie podoba, ale coś da się z tego ukleić. No bo ja przynajmniej tak patrzę na ten film. Wiemy, że Steve Knight, że pierwsza wersja scenariusza była napisana przez... O matko, teraz Lindelofa? Tak,
jedną wersję napisał Damon Lindelof, tak.
Tak, on ją przekazał, powiedzmy, do Lucasfilmu i teraz Steve Knight, znany przede wszystkim, albo między innymi z tego, że pisał Peaky Blinders, dopracowuje scenariusz. Ostatnio Daisy Ridley powiedziała, że zna ogólny zarys historii, nie widziała jeszcze scenariusza, co łączyłoby się z tym, że scenarzysta pracuje, bo mniej więcej termin miał być taki, że powiedzmy do końca tego pierwszego kwartału 2024 mamy przygotowany mniej więcej scenariusz i pod koniec roku ruszają zdjęcia, czy też prace nad tym filmem. Czy premiera w grudniu 2025? Maybe.
Trochę
maybe.
Szybko, ale może się uda.
No. Trochę szybko, ale dobra, powiedzmy 25-26. Nie wiem, czy będą celować w grudniową, czy na przykład w majową datę. Zobaczymy. No ale teraz, i teraz jest moje pytanie, czy Filoni miałby tutaj cokolwiek do powiedzenia, co mógłby ewentualnie dorzucić, skoro scenariusz jeszcze jest in progress? Skoro jeszcze, powiedzmy, też problem jest taki, że my nie wiemy, kto będzie reżyserował ten film, bo żadne nazwisko się nie pojawiło. Nie, przepraszam, pojawiło
jest
się.
Jest ogłoszona pani.
Tak. Pani...
Nazwiska nie pamiętam teraz. Ona filmy dokumentalne wcześniej robiła, tak.
Dokładnie. I teraz się zastanawiam, czy to właśnie nie jest takie pole, gdzie Filoni mógłby się wykazać. I nie, jakby... Moja złośliwa część mojej duszy mówi, że Filoni wejdzie i powie, że w epizodzie 10 Rey spotyka Ahsokę i Ahsoka ją uczy, ale nie, postaram się nie być złośliwy. Ale czy właśnie na przykład dla osoby, która nie jest aż tak doświadczona w Gwiezdnych Wojnach reżysersko, czy Dave Filoni nie byłby taką pomocną dłonią tak naprawdę?
Mógłby, szczególnie w takich dużym obrazie, w sensie takim, że no właśnie, okej, mamy Rey jest już rycerzem Jedi, rycerką, mistrzynią zakonu, i ma konflikt jakiś. No powiedzmy, że kusi ją ciemna strona i wtedy Dave może przyjść i powiedzieć, no George zawsze mi mówił, że na przykład coś takiego. Nie wiem, jeśli ktoś chciałby wprowadzić, to często lubi wracać, ideę szarych Jedi albo Jedi, którzy korzystają jednoznacznie z ciemnej i z jasnej strony, bo ciemna strona wcale nie jest taka zła, no to tutaj George od zawsze bardzo silnie protestował, że jeśli ktoś korzysta z ciemnej strony mocy, to znaczy, że jest zły, znaczy to jedno z drugim się zawsze wiąże. Nie można być jednym i drugim, nie można trochę sobie podbierać ciemnej strony, a potem na końcu być dobrym. Można wrócić ze zła na ścieżkę dobra, natomiast nie można tak sobie balansować i nie może się to skończyć dobrze, jeśli ktoś tak robi. Więc na przykład takie grube filozoficzne rzeczy to jest coś, czego Filoni może pilnować, ale on może też pilnować czegoś na poziomie szczegółowym. Na przykład zobaczy scenariusz i powie, no dobra, spoko, ale Rey jest tutaj tak poważna i tak dramatyczna, że jednak potrzebuje jakiegoś droida, który jej podpowie i będzie czymś humorystycznym. W sensie, że na przykład właśnie no, Gwiezdne Wojny bez jakiejś postaci kosmicznej, bez jakiegoś tworka komediowego.
Oczywiście.
Albo bez droida, to są też Gwiezdne Wojny pustsze. Więc ja myślę, że to w tą stronę też Filoni mógłby być jako taka osoba, która podpowie nad strukturą opowieści, podpowie na podstawie tej filozofii. Aczkolwiek z drugiej strony takich podpowiadaczy to i oni mogą mieć dużo, to znaczy sami jakby ten, kto napisze scenariusz, jednak ma wsparcie w Lucasfilmie, w różnych osobach producenckich i już na tej poziomie nawet Filoni tam jakichś tych podpowiedzi nie musi. Nie wiem, czy nie będzie raczej tak, że Dave Filoni zamiast podpowiadać na szczegółowe filmy i mówić konkretnie w filmie, dobra, tutaj ty twórco musisz zrobić coś takiego i to będzie ci łatwiej, chociaż tam pewnie taką rolę też będzie pełnił właśnie, żeby podpowiadać, w którą stronę popchnąć te klocki, żeby ta opowieść była lepsza. Nie wiem, czy Filoni nie będzie też pomagał w właśnie ustalaniu, okej, dobra, czyli mamy rok 2030, to zaczniemy trylogię Ryana Johnsona. W związku z czym zaczniemy też tą serię książkową. O, i wtedy się to będzie ładnie związane. Dobra,
no tak,
to wtedy w 2027 możemy zrobić ten serial, który odpowiednio nastawi nas i ten duży obraz opowiadania wielu historii przez wiele lat, to jest coś, czego szczególnie Kathy Kennedy, w sensie ci ludzie, którzy zajmowali się tworzeniem pojedynczych filmów, nie mają w sobie. Czyli właśnie takiej głębokiej nerdozy, żeby te opowieści się ze sobą łączyły. I tutaj Filoni myślę, że też mógłby spokojnie sobie poradzić i ten duży obraz pokazywać i budować.
To już jest takie bardziej, trochę mi się to bardziej kojarzy z takim menadżerskim podejściem, tak. Bo on może z tymi serialami nie mieć nic wspólnego na planie, ale właśnie takie ustawienie, no czyli... No właśnie znowu, trochę ta kompetencja Kevina Feige i coś, tak mniej więcej, i coś, na co no chyba wszyscy fani Gwiezdnych Wojen czekają, no bo nie oszukujmy się, brak tego uporządkowania to jest jedna z tych rzeczy, która najbardziej przeszkadza nam wszystkim, nieważne jak
uporządkowania i tego, że nie wiemy w jakim kierunku to wszystko podążało.
No właśnie, bo
nie widzieliśmy,
póki
co się
były,
będzie działo, nie?
Tak, póki była trylogia sequeli, póki powiedzmy były te spin-offy, no to mniej więcej dobra, czyli będzie jakaś główna historia sequelowa i jakieś poboczne filmy, a potem to niestety nam się po Solo i po epizodzie 9 mocno rozjechało.
Była jeszcze ta konferencja prasowa Disney Plusa, gdzie zapowiedzieli z tych seriali, które nie zostały wyprodukowane.
10 seriali.
Tak, zapowiedzieli
Rangers of the New Republic, Lando, animowane droidy.
Właśnie animowane droidy, które w ogóle nie wiadomo, zniknęły w ogóle z jakiejkolwiek realizacji.
Tak.
I Lando, o którym się mówi cały czas, że ma powstać. Jakby w tym roku
chyba
były jakieś
pojedyncze
newsy, tak, że ten Dan Glover jednak
że
ma robić.
Donald
tak.
Glover z bratem piszą scenariusz.
Teoretycznie
tak,
też będzie, no ale zobaczymy, jak to...
Tak, i bardzo mi to podobało się, jak nasz znajomy Bolek w pewnym momencie na Instagramie zobaczył informację, że Billy Dee Williams na Instagramie powiedział, że o, jutro wielka informacja, wielki plot twist, że ten i już spekulacje, czy to znaczy, że Billy Dee Williams wystąpi w serialu o Lando i będą opowieści Lando Calrissiana, że stary Lando opowiada, a potem historia się dzieje z młodym. No nie, okazało się, że kolejna autobiografia Billy Dee Williamsa.
To jest
więc,
bardzo
ale...
dobry pomysł, ale Billy Dee Williams ma chyba 90 parę lat, więc myślę, że to nie da rady. To jest chyba... Dajmy odpocząć Billemu.
Nie, znaczy mój wniosek z Celebration, tego jak go zobaczyłem z dystansu na żywo, on musi odpocząć. Znaczy on już, to już nawet nie chodzi o to, jaką ma cyfrę, tylko w jakiej kondycji jest fizycznej i mentalnej, po prostu. Więc niech będzie. No więc moi drodzy, tak wychodzi, no wyszło nam znowu sporo czasu, ale było o czym porozmawiać, bo temat jest dosyć istotny, no i przekonamy się, nie wiem, powiedzmy za rok, za dwa, za trzy lata, jak to właściwie wygląda, co z tego wyjdzie, ale... i czy rzeczywiście Dave Filoni, tak?
Możemy mieć nadzieję, że będą nowe filmy Star Wars. Możemy mieć nadzieję, że będą nowe seriale Star Wars, możemy mieć nadzieję, że jeszcze będą jakieś Gwiezdne Wojny, bo też już ludzie zaczęli wątpić.
Ja mam nadzieję niewielką, ale największą, tak jak mówię, to taki mały spoiler, będę o tym nagrywał osobny materiał, ale ja największą nadzieję wiążę właśnie z tym filmem o Rey. Wiem, że wiele osób się z tym już reaguje alergicznie, ale dla mnie to jest najważniejsza ewentualna rzecz w najbliższych 2-3 latach gwiezdnowojennych i to będę tłumaczył w osobnym materiale, jak ktoś będzie chciał posłuchać, to zapraszam. No ale tak, Dave Filoni został Kevinem Feige Gwiezdnych Wojen, będzie wszędzie wrzucał Ahsokę, tak żebyśmy clickbaitowo zakończyli, a ewentualnie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Burzol, za Twój wkład w dzisiejszy materiał.
Dzięki.
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, słuchacze, że byliście. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I jak zawsze, zapraszam do następnych materiałów. Na razie, cześć.